Cześć, tutaj Leszek.
Adam Probosz, witam Państwa.
Ten głos znają wszyscy.
Nie było tutaj żadnych wątpliwości.
Do tego stopnia, kiedy Adam wchodzi do hotelu, to ludzie proszą, żebyś ciszył włączoną aktualnie transmisję sportową.
Miałem taką sytuację na wakacjach kiedyś. Siedzieliśmy przy stole z rodziną, obok siedziała druga rodzina i kiedy tamta rodzina zjadła, pan zapłacił rachunek, podszedł do mnie i powiedział mi, wie pan co, cały czas miałem wrażenie, że był włączony telewizor.
Adam Probosz, witam Państwa.
Sebastian, ścisz tam.
25 lat i jesteś komentatorem kolarstwa. Widziałeś już wiele. Czy widziałeś kiedyś zawodnika pokroju Pogaczara?
Nie.
Enigmatycznie troszkę odpowiedział na pytanie.
Nie, nie widziałem, tylko o takim słyszałem, o Eddie Merckxie. Natomiast nie widziałem. Nie widziałem, to jest absolutny fenomen i cieszę się bardzo, że mogę obserwować czasy, w których on jeździ, że mogę komentować jego wyścigi, bo to jest frajda. Chociaż z jednej strony to się wydaje trochę nudne czasami. Niektórzy narzekają na to, że ta dominacja sprawia, że wyścigi są przewidywalne, ale dla mnie to jest fenomen, no, który się bardzo przyjemnie ogląda.
Jakbyś się skupił i miał powiedzieć w procentach, jak bardzo ufasz Pogaczarowi?
Pytasz o doping, konkretnie. Wiesz co? Ufam. Ufam Pogaczarowi. Ja kiedyś powiedziałem już takie zdanie, że za żadnego sportowca zawodowego nie dam sobie uciąć ręki. Bo ja wiem, ja jestem w tym sporcie, jak sam powiedziałeś, dosyć długo, chociaż tą liczbą mnie troszkę teraz przeraziłeś. Ja wiem, ile tam jest pokus, ile tam jest pieniędzy, ile tam jest różnych sytuacji, które czasami nawet zmuszają ludzi do pewnych wyborów. Natomiast ufam Pogaczarowi. Uważam, że od tego, żeby sprawdzać, czy on bierze, czy nie bierze, są odpowiednie służby, które jak byłem na takim spotkaniu Polady kiedyś, powiedziano nam, że w tej chwili właściwie jeżeli w basenie wody jest kropla zakazanej substancji, to oni są ją w stanie znaleźć. Myślę sobie, że oczywiście trwa jak zawsze zabawa w policjantów i złodziei w zawodowym sporcie i to w każdym sporcie, tutaj nie ma wyjątków, ale ufam Pogaczarowi, bo ja chcę kolarstwo przeżywać.
Do tej pory masz tak, że są takie momenty, kiedy ty z drugiej strony komentując dany wyścig masz taki moment zwątpienia?
Wiesz co, nie. Nie, mam czasem taki moment, kiedy ludzie zaczynają pisać, na przykład komentując, że jak będzie jak z Armstrongiem i tak dalej, wtedy gdzieś mi się tam taka klapka otwiera, ale zaraz ją szybko zamykam, ponieważ jeżeli ja mam robić to, co robię, szczerze i z serca,
to musisz w to wierzyć.
To ja muszę w to wierzyć, bo ja inaczej bym to przestał robić.
Czyli we wbudowane silniki też nie wierzysz?
Nie wierzę. Nie wierzę w to, że są używane w zawodowym sporcie. Być może takie testy są gdzieś robione, być może gdzieś w amatorskim sporcie, co też się zdarza, tak samo jak doping się zdarza w amatorskim sporcie. Ale w zawodowym peletonie no nie chce mi się wierzyć. Nie chce mi się wierzyć, bo jednak to jest zbyt wysoki poziom. Jednak no tutaj gdyby ktoś coś takiego wykrył, no to byłby straszny skandal. To byłby, a dla kolarza, który tego używa, no to byłby zupełny upadek. Więc myślę, że nie. Myślę, że w zawodowym sporcie tego mechanicznego dopingu nie ma.
Kiedy kolarze zatrzymują się na siku podczas takich długich etapów?
Oj, bardzo często, kiedy tylko nie ma ludzi blisko i kiedy ucieczka odjedzie i może peleton się uspokoi, to wtedy się zatrzymują. I oczywiście gorzej jest wtedy, kiedy wyścig na przykład prowadzi w zasadzie ciągle przez miasta, no bo wtedy jest problem, wtedy nawet zdarzają się kary za niszczenie wizerunku kolarstwa, bo kolarz się musi wysikać. Robią to czasem też jadąc.
Piękne obrazki serwuje nam teraz realizator. Ta jesień wygląda naprawdę imponująco.
Nie zawsze się zatrzymują. No radzą sobie z tym i rzeczywiście w różnych momentach etapu i wyścigu. Oczywiście no, nie na początku, kiedy jest gonitwa, bo trzeba stworzyć ucieczkę, nie każdego puścić i tak dalej. No i nie w końcówce, więc, ale gdzieś w tej środkowej części.
Jak to jest, że tak rzadko widać to w telewizji?
Wiesz co, ja mam wrażenie, że coraz częściej. Jakoś realizatorzy tak sobie troszkę upodobali ostatnio właśnie pokazywanie tych kolarzy, którzy albo wyjeżdżają do przodu i się zatrzymują, albo gdzieś tam z tyłu zostają, czy tego lidera drużyny, który na przykład sika jadąc i ktoś, i kolega go, wiesz, popycha, więc mam wrażenie, że ostatnio widzimy to coraz częściej, ale oczywiście no, unikają tego, większość realizatorów tego unika, no bo to nie jest moment do pokazywania. Ty chcesz, żeby cię pokazywano i gdzieś zrobić siku?
Czego jeszcze nie widać? Czego nie pokazują realizatorzy?
Ja myślę, że nie widać atmosfery w peletonie, nie widać rozmów w peletonie, nie widać żartów w peletonie, nie widać tego wszystkiego, nie widać. A tam się ciągle coś dzieje, tam się jednak przez cały dzień coś dzieje, bo inaczej ci kolarze by się zanudzili na śmierć przez te 5 czy 6 godzin, czasami płaskiego etapu, gdzie naprawdę niewiele się dzieje. Mhm. Więc tego nie widzimy, nie jesteśmy tam w środku. Nawet te kamery, które czasem gdzieś tam do roweru są montowane, no one tego nam nie pokazują. A myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawe. Myślę, że to jest temat na fajny film, żeby kiedyś ktoś spróbował coś takiego nagrać ze środka peletonu.
A czego nie słychać? Co słyszą zawodnicy w słuchawkach? Po co im jest to radio?
Wiesz co, bardzo różne rzeczy. Ono teoretycznie ma służyć bezpieczeństwu i temu rzeczywiście służy w bardzo wielu wypadkach. Ale też, tak rozmawiałem z Chrisem Froome'em, jak był na targach Bike Expo w Polsce i powiedział mi, że no kiedyś te radia miały większy sens, bo rzeczywiście tam dostawali konkretne uwagi, a że właściwie teraz to kolarz od startu do mety słyszy tylko do przodu, macie być z przodu, macie pilnować, macie cały czas być z przodu i tak w kółko. I to rzeczywiście można zwariować. Ja się nie dziwię, że oni czasem wyciągają albo udają, że im się te radia zepsuły, bo to już jest, zresztą to w ogóle to jest zmiana, która jest w całym sporcie jakby, że ono się, ten sport się profesjonalizuje, ale w takim kierunku właśnie korporacyjnym i w takim kierunku coraz wyższych wymagań. Niestety, no w tą stronę idzie sport zawodowy, kolarstwo także.
Co widzisz, czego nie widzi widz?
Nic. Swoje notatki, jakieś teksty, które Monika dla mnie na przykład tłumaczy z La Gazety, które mam przed sobą, które mogę przeczytać, ale nie widzę nic więcej. Nie mam. Bywały takie eksperymenty z dawaniem nam na słuchu radia wyścigu, ale to się zdarzyło kilka razy i jakoś też z tego zrezygnowano. Więc ja widzę dokładnie tyle samo. Mam drugi monitor czasami, na którym mam obraz z leciutkim opóźnieniem.
Właśnie chciałem zapytać o ten drugi monitor.
Takim, teraz to już jest bardzo małe opóźnienie. To trzeba naprawdę szybko ten wzrok przenieść. Jeśli tutaj się czegoś nie zauważy, jeśli tu się coś wydarzy, na przykład kraksa, to jak szybko spojrzę tam, to jeszcze mogę zobaczyć, jak do niej doszło.
Zobaczmy, no jest, myślę, szansa. Jeszcze cały czas jest szansa.
Chociaż też najczęściej powtórki już są teraz pokazywane, ale to mam taki drugi monitor, tu jest minimalne jest opóźnienie tego sygnału. Ale to tyle, nic nie widzę więcej. Obrazek mam dokładnie ten sam, często na dużo mniejszym telewizorze niż ludzie oglądają w domach na wielkich telewizorach, gdzie widzą pewne rzeczy lepiej po prostu.
Myślisz, że jeszcze wróci kiedyś nasza polska drużyna do World Touru?
Bardzo bym chciał, chociaż no jak spojrzysz sobie na to, że takie Włochy nie mają World Tourowej drużyny, no to widzimy po prostu, ile to kosztuje i widzimy, gdzie... Słuchaj, lata temu już Przemek Niemiec, z którym też wspólnie pracowaliśmy, powiedział mi, jak przechodził z Lampre do UAE, czyli dokładnie do tej samej drużyny, tylko jakby z innymi finansami, powiedział mi, tam są pieniądze. Powiedział mi, tam są pieniądze, które w przyszłości pójdą na sport, bo Europa nie ma tych pieniędzy. I rzeczywiście, no zobacz, no, my mieliśmy grupę World Tourową, co było... No takim zjawiskiem dziwacznym właściwie, patrząc na kondycję polskiego kolarstwa, patrząc na jakby to, na jakiej pozycji jesteśmy jako polskie kolarstwo, no nie mamy żadnych danych do tego, żeby mieć World Tourową drużynę. I to, że znalazł się człowiek, który po prostu, którego pasją jest kolarstwo, który sam był kiedyś kolarzem, czyli Dariusz Miłek, który powiedział, ja chcę mieć drużynę World Tourową, no to jakiś był cud. To się właściwie nie powinno wydarzyć. Fajnie, że tą drużynę mieliśmy, natomiast myślę, że szybko drugiej nie będzie. Bardzo bym chciał, żebyśmy mieli drużynę drugiej dywizji, bo to nam też otwiera drogę do startu w wielu wyścigach i tego bym bardzo chciał i to wierzę, że uda się do tego doprowadzić.
Czyli te drużyny tak naprawdę mieliśmy nie ze względów takich brutalnie komercyjnych, tylko dlatego, ponieważ właściciel marki CCC był i jest pasjonatą.
Tak. Tak. Dokładnie dlatego mieliśmy taką drużynę. Tak, no bo wiesz, no jak mówię, no jeżeli spojrzysz na stan polskiego kolarstwa, wiesz, tam niektórzy coś tam czasem opowiadają o jakiejś potędze, no potęgą to byliśmy kiedyś w amatorskim kolarstwie, owszem. Ale w zawodowym nigdy. Mieliśmy pojedynczych zawodników. Mamy dwa miejsca na podium wielkich turów. My mamy jeden wygrany monument. Wiesz, to no, zobacz, ilu mamy kolarzy w World Tourze. To nie jesteśmy żadną potęgą. Mamy fantastyczne jednostki. Mamy świetnych szkoleniowców, którzy potrafią tą młodzież gdzieś tam wychować. Jeśli później ci młodzi ludzie dobrze trafią dalej, no to zostają kolarzami, często bardzo dobrymi. Ale to nie jest tak, że my jesteśmy jakąś potęgą w kolarstwie. Absolutnie nie.
Jak myślisz, kto ma więcej pokory? Prosi czy amatorzy?
Prosi. Prosi. Moim zdaniem prosi.
Rzeczywiście gdzieś tam wymieniamy tych faworytów, patrzymy na te nazwiska na liście startowej, a potem się nagle okazuje, że pojawia się ktoś, kto potrafi tym faworytom utrzeć nosa.
Amatorzy, bardzo często brakuje im pokory, natomiast jakby życie i ten trud bycia zawodowym kolarzem uczy cię pokory. To jak w każdym momencie ta twoja kariera może się załamać, to jak często z roku na rok walczysz o kontrakt, to czemu się musisz poddać, jak wygląda ten cały proces i jakim ryzykiem on jest obarczony przy każdym starcie, przy każdym treningu, a tak naprawdę często się nawet w domach coś wydarza takiego, że ci na pół roku wycina z wyścigów, więc to wszystko uczy pokory. Ta samotność, to, że ciągle wyjeżdżasz, że nie możesz być z bliskimi, nie możesz być z rodziną, to wszystko uczy pokory. Naprawdę ten zawodowy sport uczy pokory. Natomiast amatorom bardzo często tej pokory brakuje. Ja nie mówię, że wszyscy, bo ja w ogóle nie lubię generalizacji, bo wśród zawodowców też są tacy, którzy tej pokory nie mają. Natomiast myślę, że generalnie wśród zawodowców ta pokora jest dużo większa.
Kto twoim zdaniem zastąpi Majkę? Jedno nazwisko.
Jackowiak, bo mamy kilku zdolnych młodych kolarzy, ale tak, bo myślę sobie o charakterystyce Majki, myślę sobie o tym, jakim on jest kolarzem, bo nie wiem, czy widzę w tej chwili tak dobrego górala wśród tych młodych zawodników, bo wiesz, bo no, sam dobrze znasz te charakterystyki kolarzy. Jak pytasz, kto zastąpi Michała Kwiatkowskiego, to jest trochę łatwiej odpowiedzieć, bo takich wszechstronnych, uniwersalnych kolarzy widzę trochę więcej niż takich świetnych górali, jakim jest. Dlatego tak się dłużej zastanowiłem, bo jest kilku chłopaków, tylko że wydaje mi się, że Jackowiak ma takie papiery, no pokazał to na mistrzostwach w Kigali. Naprawdę pokazał, że potrafi te podjazdy jeździć, że potrafi świetnie czytać wyścigi, więc myślę, to może być taki kolarz.
Zgodziłbyś się komentować?
A później mój wnuk. Żartuję oczywiście, ale ma 4,5 roku, słuchajcie, zaczął treningi w WKK i po prostu uwielbia jeździć na rowerze, więc może jeszcze 1000 rzeczy w życiu robić oczywiście. Teraz się zafascynował konkursem chopinowskim, chce z kolei codziennie słuchać pianistów, więc wiesz, to jeszcze może pójść w 1000 dróg, ale fajnie, ja się tym bawię, że chcę jeździć, mnie się to bardzo podoba.
Zazdroszczę mu, jakbym to odkrył w wieku 4 lat, to dziś byłbym też na tej kanapie.
Bardzo możliwe.
Jeżeli by przyszła propozycja, żebyś komentował MMA, zgodziłbyś się?
Nie. Nie. Nie, ja przez moment komentowałem boks, bardzo szybko z tego zrezygnowałem. I z wielu powodów, ale...
Ale bardzo dobre pieniądze są.
Po pierwsze, jak powiedziałem, nie lubię przemocy. Po drugie, kiedyś te sporty walki wydawały mi się dużo bardziej szlachetnymi sportami, bo o boksie mówię konkretnie, o boksie, bo jak już zaczynają się kopać po głowach, to mi się w ogóle nie podoba. A jak jeszcze biją leżącego, to mi się już bardzo, bardzo nie podoba i uważam, że są walki psów tak naprawdę. Można to porównać równie dobrze. W związku z tym i cała ta otoczka wokół tego sportu zupełnie mnie odpycha po prostu i ja nie, absolutnie nie.
Jakbyś miał wybrać jeden etap spośród tych, które komentowałeś, to który to będzie?
Etap mówisz, tak? No bo z wyścigiem byłoby mi prościej, bo wybrałbym Mediolan Sanremo jednak, Kwiatka. To było coś niesamowitego. To było nieprawdopodobne. To, co ja wtedy przeżyłem tam w studio, to było coś niesamowitego. A z etapów... Kurczę, już mi się teraz myli, co ja komentowałem, a czego nie, bo jest tyle etapów, które tak dobrze pamiętam. Na przykład zwycięstwo Przemka Niemca na Vuelcie. Czy zwycięstwo Rafała na Vuelcie, czy sukcesy Tomka Marczyńskiego, te dwa sukcesy etapowe na Vuelcie. To są te etapy, które najbardziej pamiętam, bo rzeczywiście, no, nie ukrywam, kolarstwo bez Polaków też mnie bawi, też mi się podoba. Natomiast jak tam jest Polak, jak i można temu swojemu kibicować, a jak on jeszcze wygrywa, no to jest absolutna euforia. To jest po prostu coś, co dla mnie jako komentatora, jako dla człowieka, który gdzieś założył sobie, że jego zadaniem jest popularyzacja sportu. Dlatego też ja nie chcę mówić o dopingu, bo ja uważam, że są służby, które się tym zajmują, a nie jestem od tego. Ja mam popularyzować sport.
To najgorsze jest właśnie to, że zadaniem zawsze komentatora. Masz ten stereotyp. Za każdym razem, nawet jeżeli ja patrzę na twój kanał, bo jestem jego wiernym widzem, zawsze to pytanie. Zawsze tego typu komentarz. Czasami to może być wręcz męczące, bo ty codziennie słyszysz o dopingu.
Tak. Tak, ja słyszę codziennie o dopingu rzeczywiście i bardzo wiele komentarzy i pytań jest o doping. Pogaczar jest regularnie porównywany do Armstronga i są tacy, którzy już dzisiaj wiedzą, że to się tak samo skończy i że to będzie taka sama historia i tak dalej, i tak dalej. Ale tak jak ci powiedziałem na początku, ja się tym cieszę. Myślę, że w ogóle mamy problem ze zrozumieniem fenomenów.
Tak.
To jest tak, jak my sobie lubimy dzielić świat, nie wiem, na lewicę, prawicę i już, i jest fajnie, nie ma środka. Znaczy nie ma, wiesz, nie ma tej całej najciekawszej przestrzeni, nie ma tego całego najciekawszego kolorytu. Mhm. Czarne, białe, koniec. Wiesz, bo to jest oczywiście prostsze do poukładania sobie w głowie. I to samo jest, myślę, że ze sportowcami, że nagle jak się ktoś wybija i to się wybija aż tak jak Pogaczar, nie, no to nie ma prawa. To nie może być normalne. Znaczy to nie jest takie, to nie jest normalne, ale to nie jest normalne dlatego, że jakby wychodzi poza zakładaną przez nas normę. I to jest tak, ktoś pod ostatnim filmem, który robiłem z Damianem, napisał, że trzeba jeść mięso, żeby żyć normalnie. Mhm. Ale co jest tą normą? Znaczy, kto wyznacza tą normę? Jeżeli, wiesz, ja jem mięso i uważam, że to jest normalne i żyję normalnie, pracuję, mam rodzinę i tak dalej. Moja młodsza córka nie je mięsa od wielu lat i też żyje normalnie, studiuje, cieszy się życiem, to co tu jest normalne? To nie jest kwestia normalności. I myślę, że tak samo jest z tym sportem, że tak jak mieliśmy teraz, skończył się ten konkurs chopinowski, który uwielbiam, którego jestem kibolem wręcz, nawet szalik sobie ostatnio kupiłem. Tak, mogę ci zaprezentować. Monika, pokaż mój szalik. Tak, jestem kibolem i to też była śmieszna historia, słuchaj. To też powiem, bo to była fajna historia. Miałem nauczycielkę od muzyki w szkole podstawowej, która była straszną kosą, która potrafiła ucznia wyprowadzić na korytarz, dać mu w twarz, jak jej coś nie odpowiadało. Ale z drugiej strony, to ta nauczycielka podczas konkursu chopinowskiego w 80 roku dała mi za zadanie dokumentację tego konkursu. I ja śledziłem ten konkurs od początku do końca, wycinałem, bo ja jeszcze byłem modelarzem, ja zawsze lubiłem takie zabawy, wiesz, wklejanie czegoś, wycinanie, zawsze mnie to bawiło. I ja zrobiłem taki album, słuchaj, z tego konkursu chopinowskiego i ja się po prostu zakochałem w konkursie chopinowskim. I ja na co dzień słucham więcej rocka, więcej jazzu, najwięcej jazzu, tej muzyki klasycznej mniej, ale jak jest konkurs chopinowski, to absolutnie ta muzyka króluje u nas w domu od rana do wieczora, jest włączony i to telewizor, żebyśmy mogli oglądać. I proszę bardzo, tutaj jest dowód. Proszę, w którą stronę? Tu mamy po polsku, tak, z drugiej strony mamy wersję po angielsku, proszę, to jest mój szalik, to jest rodzaj kibolstwa, który ja uwielbiam. I słuchaj, tak jak właśnie w konkursie chopinowskim, mieliśmy tą młodą chińską pianistkę, która nie ma 17 lat. Mm-hmm. Tianyan Li, tak? Tian Yu Li, tak. Marysia, bo studiuje w Polsce w Poznaniu. Marysia. I ta dziewczyna gra tak, że po prostu z butów wylatujesz. No to jest coś nieprawdopodobnego. I ona gra wszystko. Ona gra nie tylko młodzieńcze utwory Chopina, ale też te całkiem dojrzałe. Nie dosyć, że technikę ma niezwykłą, no to jeszcze coś takiego potrafi tą grą przekazać, że po prostu siedzisz absolutnie zaczarowany. I ta dziewczyna nie ma 17 lat, czyli to też ktoś by mógł powiedzieć, no niemożliwe. No niemożliwe, skoro ci mają po 30 czy 25 i czasami są gorsi technicznie od niej, no to ona bierze doping.
A dla
nie
mózgu
wiem,
jest...
można brać doping, będąc pianistą, ale po prostu niektórym się to nie mieści w głowie, że może być fenomen. Ona jest fenomenem, Pogaczar jest fenomenem.
Ale tak samo właśnie wydaje mi się, że często nie patrzymy na to, ile dany zawodnik włożył wysiłku, wyrzeczeń, od ilu lat. Oceniamy to, co jest tu i teraz, nie patrząc na to, co się działo w międzyczasie, nie? Albo jak wygląda jego codzienność od iluś tam lat. Ale oprócz tego może mieć też niezwykły talent. Tak samo jak ty masz talent do gadania i jesteś w stanie mówić przez 270 minut bez przerwy. Ale oprócz talentu i improwizacji jest coś takiego jak przygotowanie.
A zdecydowanie
ty mi przygotowałeś coś takiego. Tak wygląda twoje przygotowanie się do jednego wyścigu.
Teraz pewnie pokaże nam realizator kilka rzeczy, o których wcześniej opowiadałem. To jest ten park Sonsbeck, bardzo blisko centrum miasta.
Oj, to wiesz co, to jest tylko mała część tego przygotowania, bo to jest książka wyścigu, to jest coś, co ja muszę znać przed każdym etapem, ja muszę się tego etapu nauczyć, ja muszę wiedzieć skąd, dokąd, ile jest kilometrów. Oczywiście mogę zajrzeć w książkę w międzyczasie.
A to jeżeli jest nie po jest włosku, tak, że to ktoś mi to przetłumaczy?
Ależ oczywiście Monika. Monika, która mówi po włosku i to jest niesamowita historia, bo ja dlatego nie mówię po włosku, że Monika mnie o to poprosiła. Znaczy, rozumiem sporo. Jakbym się uparł, no to tam się w podstawowych rzeczach dogadam. Ale nie uczę się tego języka, bo my mamy od lat, od czasu jak zacząłem pracować w Eurosporcie, czyli od roku 2001, taki zwyczaj, że maj w tym domu to jest Giro. I codziennie, każdy dzień zaczynamy od wspólnego śniadania nad La Gazettą, kiedyś papierową, więc musieliśmy jeszcze jeździć na drugi koniec Warszawy, bo ona tam przychodziła rano, dopiero potem była do Empiku dystrybuowana, a to już było za późno. My jeździliśmy na drugi koniec Warszawy, kupowaliśmy tą La Gazettę, siadaliśmy nad nią i tłumaczymy. Monika mi czyta po kolei, czyta mi tytuły, ja mówię, to mnie interesuje, to mnie nie interesuje, to cię proszę, żebyś mi przetłumaczyła, tego nie. Ona mi to tłumaczy i to jest jakby to moje przygotowanie do etapu, plus jeszcze potem, jak Monika coś zauważy w ciągu dnia, dosyła mi na przykład mailem czy tam WhatsAppem jakieś kolejne teksty. Więc to jest taki kolejny etap przygotowań. Rozmowy z kolarzami to jest kolejny etap przygotowań. Rozmowy z innymi ludźmi też w ogóle o tym wyścigu. Czy ten cały proces, właśnie prezentacja trasy, później opinie o tej trasie. Więc to wszystko są elementy przygotowania do wyścigu, a generalnie do komentowania, to ja mówię, czy człowiek całe życie przygotowuje, bo tyle rzeczy, ile ci się może przydać podczas komentarza. Trzeba być po prostu uważnym, otwartym i łapać w siebie obrazki, rozmowy, muzykę, wszystko, bo naprawdę każdy film, każda książka, każdy obiad w restauracji, każde danie, to wszystko ci się może przydać w komentarzu. Do tego wszystkiego możesz gdzieś kiedyś nawiązać. Oczywiście także do swojej historii, do swoich jakichś tam wizyt w tych miejscach i tak dalej, i tak dalej. Ja uwielbiam sztukę, to jest taka moja druga noga, więc ja o tym się staram też często mówić. Jak jestem gdzieś, to zawsze staram się to połączyć. Spójrzcie, były Mistrzostwa Świata w Madrycie, to ja wiedziałem, że pierwsze to muszę pójść w Łebnikę zobaczyć, bo to jest to, co najbardziej w Madrycie chcę zobaczyć. I tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko się staram potem wkładać w komentarz. Tym wszystkim staram się ten komentarz ubarwiać, bo nie można, nie da się Mediolan Sanremo, 7 godzin, bez podjazdów. Naprawdę, no, ile możesz opowiadać o tym, co ci kolarzy, ilu tych kolarzy jest w ucieczce, ile oni mają lat, co oni do tej pory wygrali, ten ma psa, ten coś tam lubi, ale no, te tematy ci się kończą, to nie jest tematów na 7 godzin.
Wczoraj byliśmy w najmniej zaludnionej prowincji Holandii, a dziś jesteśmy w Geldri, czyli w największej z 12 holenderskich prowincji, tutaj między innymi Apeldoorn, dobrze znane wszystkim kolarskim kibicom.
Ale to tak samo jak kolarz ma trening kolarski, tak samo ty masz swój trening komentatorski. Ty musisz się przygotować. Często tego nie doceniamy, bo tego nie widzimy, tego nie słychać w telewizji, ile ty musiałeś tak naprawdę zaangażowania w to włożyć. I że całe twoje życie niemalże jest podporządkowane temu kolarstwu.
Jest w bardzo dużej mierze podporządkowane kolarstwo. Oczywiście staram się znaleźć jakiś złoty środek, żeby to też, bo myślę, że gdybym nie miał chociażby tej drugiej, gdybym nie miał rodziny na przykład, która mi daje bardzo dużo, to bym może się już wypalił, bo to jednak tak mówisz, to jest 25 lat. Z drugiej strony jakby też niewypaleniu się sprzyja to, że tam jest zawsze coś nowego. Nigdy 2 dni nie są takie same w kolarstwie. Każdy etap, każdy wyścig, nawet rozgrywany na tej samej trasie rok po roku, on jest inny. Ma inną dramaturgię, ma innych bohaterów, ma inną pogodę. To jest co roku co innego. Więc to jest coś fajnego, co bardzo lubię w tej pracy, że ona ciągle daje coś nowego i ciągle rozwija. I mam nadzieję, że to słychać, że ten rozwój słychać. A dwa, że wiesz, no jeszcze jest coś takiego jak, i to myślę, że każdego człowieka w każdym zawodzie masz lepsze, gorsze dni, tak? Nie wiem, coś, budzisz się tego dnia, czujesz się źle, nie masz ochoty wstać, bo właściwie się zastanawiasz do czego. I potem się gdzieś powoli musisz zbudować do tego, żeby do tego studia wejść. To jest też jeszcze jedna rzecz, którą bardzo lubię w Eurosporcie, że tam jest kupa wariatów. To jest dom wariatów, słuchaj, tam każdy ma świra na punkcie swojej dyscypliny i wchodzisz i ten mówi o motorach, ten mówi o skokach narciarskich, ten mówi o siatkówce, i każdy ci chce, wiesz, każdy się chce czymś podzielić. Ciebie pytają o kolarstwo, ty się dzielisz kolarstwem. I to jest po prostu taki tygiel, gdzie też wchodzisz i od razu się ładujesz.
I tej energii ci życzę, żeby ona nigdy się nie skończyła i żebyś przez cały czas miał to, co najważniejsze, czyli miłość do kolarstwa, mimo że nigdy nie byłeś zawodowym kolarzem. Ja też się zdziwiłem, bo sylwetka, postura wskazuje na coś zupełnie innego i przede wszystkim to takie szczere zamiłowanie, miłość po prostu do kolarstwa.
Nie byłem. Nie byłem nigdy zawodowym kolarzem. Moi dwaj bracia się ścigali, byli juniorami. Jeden był zresztą pięciokrotnym mistrzem Śląska i ja ten rower przed mistrzostwami Śląska czyściłem na strychu w Żorach. I to były te momenty czarodziejskie, dzięki którym to kolarstwo we mnie zostało do dzisiaj. I to też była pasja. Tam pamiętam, jak wszedłem na ten strych, wiesz, tam to wszystko się musiało błyszczeć. Wtedy w Polsce, żeby zdobyć jakiś osprzęt, czy to Campagnolo, czy Mafaka, czy inne kierownice Cinelli. To były cuda przywożone z zagranicy. I to się musiało błyszczeć, to musiało być po każdym wyścigu, ten rower musiał być rozebrany, wszystko musiało być wyczyszczone, wszystko musiało być wysmarowane i to było moje zadanie. Ja byłem z tego dumny, ja to uwielbiałem robić.
A każdy ma to swoje frycowe, może to było właśnie to frycowe?
Może być, może być. I wtedy rzeczywiście jeździłem na wyścigi, wtedy w tym kolarstwie się, chociaż ja nie lubię słowa miłość używać w tym kontekście, bo kocham to ja swoich bliskich, to jakby miłość to jest tu.
Powiedziałem kocham,
ja kolarstwo uwielbiam. Nie, dlatego, że nie lubię mówić, że ja kocham kolarstwo. Ja uwielbiam kolarstwo. To jest moja pasja, to jest rzeczywiście wielka część mojego życia i mam nadzieję, że to słychać i mam nadzieję, że będę potrafił wyczuć ten moment, kiedy ta pasja się wypali. Jeśli tak, jeśli to nastąpi. I albo mi to ktoś powie. Monika mi to pierwsza powie. Tak jak na początku, kiedy komentowałem, kiedy miałem swoje pierwsze godziny w studio, Monika siedziała przed telewizorem i wypisywała mi każdy błąd językowy na kartce po to, żebym ja się nauczył.
Wiesz, że to jest mobbing, nie?
I ja potem sobie takimi wołami pisałem na kartce te słowa, na przykład, które powtarzam, żeby się oduczyć je powtarzać. To była nasza umowa po prostu. To była praca nad warsztatem. Wspólna. I wiele tej pracy jest wspólnej. Jest wiele pracy wspólnej nad kanałem Tour de Tour, jest wiele pracy wspólnej nad moimi komentarzami. I to też jest coś, co mi daje siłę, bo my oboje uwielbiamy razem coś robić. I to jest też coś, co nas nawzajem napędza.
To, co mnie zauroczyło bardzo, jak się poznaliśmy, to, że pomimo tego, że jesteście tyle lat razem, siedzieliście razem w autobusie i trzymaliście się za rękę.
Rzucało bardzo.
Adam, wspaniały człowiek, którego warto było poznać i żałuję, że tak późno, bo wiele między nami wspólnych mianowników.
No ja myślę, że wiesz, teraz jak się poznaliśmy, to będziemy intensyfikować te wspólne, czy to przygody, czy to projekty, cokolwiek to nie będzie, bo to nie zawsze się musi przekładać na produkcję wideo, to może być po prostu fajnie spędzony czas. I myślę, że tak, ja też od początku poczułem, że jesteśmy sobie bliscy, że nadajemy na podobnych falach i myślę, że wyszły z tego już fajne rzeczy, a myślę, że jeszcze kolejne fajne mogą wyjść. I ty też masz pasję do tego, co robisz, to też się czuje.
Tego nigdy by się nie dało zrealizować bez właśnie tej szczerej pasji. Nie da się, moim zdaniem, zrobić czegoś dobrze, nie lubiąc tego.
I dla mnie jest jeszcze jeden warunek. Dla mnie rzecz bardzo ważna u też każdego człowieka, którego spotykam, którego poznaję, to jest dystans do siebie. Dystans do siebie i do rzeczywistości, wiesz. To jest tak samo, jak ja mam dystans do kolarstwa, bo ja wiem, że to jest tylko sport. Mhm. To jest moja pasja, ale to jest tylko sport. Wiesz, jak człowiek ma kłopoty ze zdrowiem, jak ma kłopoty z rodziną, jak ma z innymi rzeczami kłopoty, to schodzi na drugi plan. Nie ma siły. To jest tylko sport. To są tylko nasze emocje, to są tylko igrzyska. Oczywiście wspaniałe, uwielbiamy to, dające przepiękne emocje, ale to są tylko igrzyska.
I podobnie jest z rowerem, że to jest niekiedy tylko narzędzie, ale tylko i aż. W zależności od sytuacji w naszym życiu.
Dokładnie, dokładnie. Ale ta hierarchia bardzo ważności dobrze poukładana też jest ważna.
Dziękuję ci za każde słowo.
I ja ci bardzo dziękuję za tą rozmowę i... No i do następnych.
A propos nadawania na falach, to jeszcze fajnie by było wpaść na twoje fale, na kanał Tour de Tour, gdzie mówisz to, co jest często niedopowiedziane, albo rozwijasz wiele różnych myśli, których nie mogłeś rozwinąć na wizji.
I gdzie mam także rozmowę z tobą. W drugą stronę, gdzie to Leszek odpowiada na moje pytania i myślę, że to też jest bardzo ciekawa rozmowa. Też ci za nią.
Ale tak jak powiedziałeś, no dzisiaj kończymy. Kończymy sezon szosowy oczywiście, bo za chwilę Mistrzostwa Świata na torze. Zaczyna się sezon przełajowy, więc kolarstwo będzie.